Portrety ojców Kościoła. Zaprasza ksiądz dr Michał Łukaszczyk.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich radiosłuchaczy w kolejnej audycji z cyklu Portrety Ojców Kościoła. W minionej audycji zakończyliśmy wiek trzeci, wiek bardzo mocno rozwijającego się Kościoła. I dzisiaj przejdziemy do wieku czwartego, zwanym w patrologii, w historii Ojców Kościoła Złotym Wiekiem, ponieważ właśnie w tym czasie tworzyli najwybitniejsi ojcowie Kościoła. Można tu wymienić i ojców łacińskich, i ojców greckich, czyli tych, którzy pisali w języku łacińskim lub w języku greckim. I są to rzeczywiście tuzy teologii, których nawet dzisiaj przywołuje się jako autorytety, jeśli decydujemy się porozmawiać na tematy teologiczne. Bardzo często właśnie ci ojcowie Kościoła mają głos doradczy. Myślę tutaj o takich wielkich ojcach Kościoła, jak choćby Atanazys Aleksandry, Hilary z Poitiers, Bazylii z Cezarei, Grzegorz z Nazianzu, Grzegorz z Nyscy, a więc trzej ojcowie kapadoccy, Efrem Syryjski, Cyryl Jerozolimski, Jan Chryzostom, Ambroży z Mediolanu, Hieronim oraz Augustyn. I myślę, że wiek IV i poznawanie kolejnych ojców Kościoła zajmie nam bardzo, bardzo długi okres czasu. Chodzi też o to, aby dobrze ten czas poznać, czas rozwoju teologii, złoty czas w historii tej dyscypliny. Położenie chrześcijaństwa ulegało zmianie w miarę, jak coraz bardziej zagarniał władzę Konstantyn, który ostatecznie stał się jedynym władcą całego Cesarstwa Rzymskiego. Po dwóch wiekach prześladowań Kościół uzyskał prawa, a wkrótce chrześcijaństwo stało się religią państwową. Cesarz, zabiegając o przywrócenie jedności i siły państwa na nowych podstawach, zrozumiał, jakim sprzymierzeńcem może stać się dla niego chrześcijaństwo. Zmiana była już tak radykalna, że ówcześni chrześcijanie wierzyli, iż oglądają urzeczywistnianie się Królestwa Bożego na ziemi. Dalszy rozwój wypadków pokazał, jak bardzo się mylili. Uwolniony od ucisku Kościół zaczął wkrótce doświadczać jeszcze groźniejszej chyba niż nader uciążliwej protekcji państwa. Tu cytat. Wybitne osobistości w Kościele niebawem zdały sobie sprawę z niebezpieczeństwa i następcą Konstantyna odważyły się stawić opór. By ocenić powagę sytuacji, wystarczy przypomnieć, że nie papież, ale cesarz podjął inicjatywę zwołania Soboru Ekumenicznego do Nicei i że obrady toczyły się w Pałacu Cesarskim. Władca osobiście wygłosił przemówienie inauguracyjne, a cesarz nawet nie był jeszcze wtedy ochrzczony. Mieszanie się polityki do zarządu Kościołem zagroziło poważnie ortodoksji Kościoła, ortodoksji teologii. Cesarze, całkowicie uzależnieni od biskupów dworskich, zajmują się ustanawianiem praw w dziedzinie teologii tak samo, jak stanowili je w polityce. I pewnego dnia Kościół obudził się jako ariański, pisze rozczarowany święty Hieronim ze Strydonu. Biskupi tacy jak Atanazy i Hilary stanęli na wysokości zadania. Nie dali się złamać, stłamsić ani intrygami, ani wygnaniem. W końcu cesarstwo musiało dać za wygraną. Przez cały IV wiek wielcy doktorowie będą musieli walczyć z następstwami herezji i leczyć rany zadane Kościołowi przez nie. Trzej wielcy kapadocjanie, czyli Bazylii Wielki, Grzegorz z Nazianzu, Grzegorz z Nyssy, poświęcili najwięcej swojego czasu, swego talentu i największą część swych dzieł zwalczaniu błędnych poglądów, obalaniu wrogich herezji. Gdy Grzegorz z Nazianzu został biskupem Konstantynopola, prawowierny Kościół liczył tam zaledwie garstkę ludzi. Dzięki wysiłkom tych ojców ostatecznie zwyciężyła ortodoksja i jedność. W drugiej połowie IV wieku jesteśmy świadkami rozkwitu złotego okresu ojców Kościoła, jak go nazywali historycy. W tej epoce nader intensywnego fermentu intelektualnego pojawiają się zarówno na wschodzie, jak na zachodzie imiona najznamienitszych w całej starożytności chrześcijańskiej duszpasterzy i teologów. Wykształceni w szkołach pogańskich wprzęgli zdobytą tam kulturę w służbę Ewangelii. Zdaniem wielu badaczy, historyków Kościoła, u ojców IV i początku V wieku występuje szczególny, cenny rys równowagi między doskonale przyswojonym i niezbyt jeszcze dotkniętym dekadencją dziedzictwem starożytności, a z drugiej strony inspiracją chrześcijańską osiągającą właśnie swoją dojrzałość. Ojcowie ci przeważnie przyjmowali chrzest dopiero jako ludzie dorośli, mimo że pochodzili z rodzin głęboko chrześcijańskich. Po studiach wykonywali zawód świecki. Wszyscy ojcowie greccy odbywali coś w rodzaju nowicjatu u ojców pustyni, po czym wracali do życia w świecie. Uważano ich za najodpowiedniejszych kandydatów do godności duchownych, czyli prezbiteratu, a później biskupstwa. W dziejach Kościoła była to epoka wielkich, wspaniałych, oddanych Kościołowi biskupów. Prawdy wiary chrześcijańskiej nauczano drogą katechezy oraz przepowiadania. W obu wypadkach chodziło o oświecenie umysłu i formowanie obyczajów. Ojcowie ukształtowani intelektualnie w ówczesnych szkołach zajmują stanowisko w sporach teologicznych, służą wierze zasobami filozoficznej kultury. Działalności swej nie ograniczano ją bynajmniej do elity. Są blisko swojego ludu, często ludzi biednych, prostych, wiernych. Zmożnymi i bogatymi nie idą na żadne kompromisy, ale przypominają im wielkie problemy sprawiedliwości i poszanowania człowieka, kładąc fundamenty chrześcijańskiego porządku społecznego. Ojcowie wzbogacają Kościół całym dorobkiem kultury greckiej. Ich działalność i dzieła otwierają nową erę i tworzą podstawy chrześcijańskiej kultury. Teraz chciałbym drogim słuchaczom przybliżyć jednego z bardzo ważnych ojców Kościoła, Atanazego z Aleksandrii, który zmarł w roku 373. Aleksandria znalazła w starożytności chrześcijańskiej całą rodzinę ludzi sławnych, kulturą, działalnością, świętością. Tu w III wieku następowali po sobie Klemens i Orygenes, których postaci przybliżyłem w minionych, poprzednich już audycjach z cyklu Portrety Ojców Kościoła. Z tych audycji choćby wiemy, że Klemens i Orygenes stworzyli szkołę nauczania. Miasto, czyli Aleksandria, zasłynęło odtąd ze swej tradycji teologicznej, nauczania teologii. Atanazy należał do młodszej generacji. W dzieciństwie był jeszcze świadkiem prześladowań, które nie tylko go nie zastraszały, ale zahartowały jego charakter aż do nieprzejednania, czego przeciwnicy nie omieszkali mu wytykać. Z niezłomnością męczennika będzie bronił ortodoksji Soboru Nicejskiego, który miał miejsce w 325 roku. Całe swe życie poświęcił zwalczaniu herezji ariańskiej, odmawiającej bóstwa Chrystusowi, negującej bóstwo Jezusa Chrystusa. Przyszły biskup aleksandryjski nie ma jak kapadocjanie, trzej ojcowie kapadoccy, wszechstronnego wykształcenia, ale jest człowiekiem Kościoła. Niewiele czasu poświęcił na studia, pisze Grzegorz z Nazianzu. Tylko tyle, by nie uchodził za ignoranta. Nie wiemy bliżej nic o jego wykształceniu. Nie wiemy nic o jego nauczycielach, studiach. On sam wspomina, że kilku jego profesorów zginęło podczas prześladowań. Byli więc chrześcijanami. To Kościół ukształtował Atanazego, który w pewnym sensie zrobił w nim swoją ojczyznę ziemską, a następnie niebiańską. Kościół był jego środowiskiem życiowym, ojczyzną, rodziną. Toteż Atanazy będzie bronił go z nieustraszonością syna stającego w obronie swojej matki. Atanazy jest bardziej Egipcjaninem niż Grekiem. Biegle mówi po koptyjsku. Po koptyjsku również pisze. Urodził się w środowisku ludzi, których dobrze znał. Mówił ich językiem przyswojonym niewątpliwie na ulicy. Cały lud będzie miał w ręku. Potrafi nim pokierować w razie potrzeby jak trybun. A ten lud dochowa mu wierności w ciągu wszystkich burzliwych kolei jego życia. Jest po prostu synem tej ziemi. Jeśli Atanazy miał trudności, to nie ze strony wiernych, ale ze strony kleru, ze strony kontrowersji teologicznych, różnego rodzaju krytyk politycznych, nigdy zaś ze strony swej wspólnoty, którą bardzo, bardzo kochał. Jak niektórzy jego następcy, przedstawia typ raczej jakiegoś chrześcijańskiego faraona czy dygnitarza niż filozofa. To wyjaśnia surowość jego natury nieprzejednanej, ale jakże zręcznej, nie cofającej się ani przed intrygą, ani przez szantażem, gdy chodzi o triumf ortodoksji. Inne czasy, inne obyczaje. Ale obyczaje Aleksandrii nigdy nie były takie jak na całym świecie. Położenie geograficzne także rzuca światło na osobowość. Niesłusznie byłoby, gdybyśmy osądzali Atanazego czy Cyryla, kierując się naszymi skrupułami. Jako diakon Atanazy towarzyszy swemu biskupowi Aleksandrowi na soborze nicejskim. Jak już powiedziałem, miał on miejsce na początku IV wieku, w roku 325. Uczestniczy więc w pierwszym soborze powszechnym oraz w zwycięstwie prawowierności nad herezją Ariusza. Możliwe, iż za kulisami obrad soborowych odegrał pewną rolę w tym, co dotyczyło samej doktryny. Jest i pozostanie Nicejczykiem, obrońcą credo nicejskiego do tego stopnia, że sprawa ortodoksji stała się jego osobistą sprawą, co przyczyniło się też do powikłania i zaognienia niejednego konfliktu. Biskup Aleksander umiera w 328 roku, nie kryjąc wcale, że w Atanazym widzi kandydata na swego następcę. Elekcja odbyła się nie bez trudności, cokolwiek by o niej mówił panegirysta Grzegorz z Nazianzu. Młody wiek Atanazego w chwili wyboru miał dopiero 32 lata. Cały jego charakter, wyraźna i nieustępliwa postawa w sporze antyariańskim, wszystko to nie wróżyło niczego dobrego. Do samej śmierci w ciągu 45 lat będzie prowadził tę walkę. Z pomocą władzy świeckiej, a później, gdy władza ta zdradziła ortodoksję, przeciwko niej. Pięciokrotnie wygnany, nie załamie się. Nie załamie i nie straci też swojej energii. Jego opór pozostanie skuteczny. Nowy biskup rozpoczął swoją działalność od umacniania w sercach swoich wiernych wiary nicejskiej. Wizytuje całą diecezję. Daje mu to okazję choćby do spotkania z Pachomiuszem, ojcem cenobityzmu, pewnego wyjścia na pustynię. Ten wielce poważał Atanazego i nazwał go ojcem prawowitej wiary Chrystusowej. Wspomniana walka rozpoczyna się w 330 roku. Biskup miał zarazu wiele kłopotu z uczniami Melecjusza, którzy wywołali schizmę. Oprzedł się z nimi bez żadnych względów. Stale miał trudności z odróżnianiem samego człowieka od wyznawanych przezeń poglądów. Później cesarz Konstantyn, starając się uspokoić umysły, aby doprowadzić do skutku swe dzieła centralizacji, przywrócił do łask Ariusza po złożeniu nowego wyznania wiary. List cesarski nakazał umożliwić temu Ariuszowi, by podjął z powrotem swoje funkcje. Atanazy stanowczo odmówił. Jego dotyczyło to w pierwszym rzędzie, ponieważ Ariusz pochodził z Aleksandrii, a Atanazy był biskupem tego miasta. Odpowiedzi cesarzowi wyjaśniał. Cytuję. Nie można z powrotem włączać do kościoła ludzi przeczących prawdzie, wzniecających herezję, których sobór powszechny obłożył anatemą. Biskup był nieugięty. W Aleksandrii wrzenie doszło do tego stopnia, że biskup musiał uchodzić z miasta i ukryć się w jednym z klasztorów w Górnym Egipcie. W 335 roku, wykorzystując pielgrzymkę cesarza do Jerozolimy, przeciwnicy Atanazego zwołali synod do znajdującego się po drodze Tyru celem pogodzenia poróżnionych stron. Wezwany do stawienia się biskup aleksandryjski przybył niechętnie, przywożąc z sobą koło 50 biskupów egipskich, których jednak jako niewezwanych na synod nie dopuszczono do głosu. Sytuacja była poważna, gdyż wielu obecnych biskupów było wrogich Atanazemu, który był ich metropolitą. Oskarżano Atanazego o stosowanie przemocy, nieprawne zasiadanie na stolicy biskupiej. Widząc, że wypadki przebierają niekorzystny dla niego obrót, biskup uciekł, zanim ogłoszono wyrok składający go z godności. Nieustraszony Atanazy w jakiś czas później zjawia się znowu w Konstantynopolu. Spotyka cesarza na ulicy stolicy i prosi go o wysłuchanie. Konstantyn wzywa biskupów zgromadzonych na synodzie w Tyrze. Ci nie podnoszą dawnych zarzutów, ale oskarżają Atanazego, że położył rękę na całym eksporcie zboża z Egiptu i grozi wstrzymaniem dostaw. Konstantyn, w którym odżyły złe wspomnienia, wpadł w gniew i zesłał biskupa aleksandryjskiego na wygnanie do Trewiru. Było to pierwsze z jego 5 wygnań. Gdyby Atanazy postępował wobec Melecjan nieco zręczniej i nie tak twardo, mógłby, nie poświęcając nic samych zasad, załagodzić sytuację i nie dawać argumentów przeciwnikom, którzy przedstawili go w oczach dotychczas życzliwego mu cesarza jako człowieka nieużytego i awanturnika. W późniejszym okresie Atanazy stanie się bardziej pojednawczy. Na razie jednak młody biskup z całą popędliwością rzuca się w wir walki dla Chrystusa. Pod nieobecność biskupa doszło w Aleksandrii do wrzenia. Słynny eremita Antoni osobiście interweniował u cesarza. Ten odpowiedział mu, że nie może uwierzyć, by tak wielkie zgromadzenie mogło się mylić, twierdząc, że Atanazy jest człowiekiem butnym, pyszałkiem, siewcą niezgody. Biskup aleksandryjski musiał czekać na śmierć Konstantyna, która miała miejsce w 337 roku, by móc wrócić do swego biskupiego miasta. Niestety, nowy cesarz okazał się sympatykiem arianizmu. Atanazy został ponownie złożony z godności przez synod antiocheński, który miał miejsce w roku 339. Schronił się w Rzymie u papieża Juliusza, który go zrehabilitował. Biskup skorzystał ze swego pobytu, by pozyskać zachód dla spraw ortodoksji. Mógł powrócić do Aleksandrii dopiero w 348 roku, przyjmowany triumfalnie, sławiony i czczony jako wyznawca wiary. Spędzi w Aleksandrii 10 najpiękniejszych i najowocniejszych lat swego episkopatu. Wypadki zmusiły go do zrewidowania poglądu na władzę cesarską. Interwencje cesarza w sprawy kościelne stwarzały niebezpieczeństwo dla ortodoksji. Toteż Atanazy I z niezwykłą stanowczością domaga się wolności Kościoła w stosunku do władzy świeckiej. W swej diecezji biskup aleksandryjski odnawia ducha Nicei. Pracuje nad pogłębieniem życia chrześcijańskiego. Nawiązuje braterskie stosunki z mnichami. Zajmuje się ewangelizacją Etiopii i Arabii. Redaguje w tym spokojniejszym okresie niektóre ze swoich najważniejszych dzieł. W 10 lat później musiał ponownie uciekać i ukrywać się między mnichami, anachoretami w pustyniach egipskich. Po raz pierwszy w latach 358-361. Mógł powrócić, gdy rządy objął Julian Apostata, a intruz Jerzy, który zajął jego stolicę biskupą, został zmasakrowany przez tłum. Po raz drugi zostaje Atanazy zesłany na wygnanie za Juliana, wspomnianego cesarza. To wygnanie jest w latach 362-363. Przy tej okazji biskup zapoznaje się bliżej z życiem mniszym i spotyka się z ojcem życia mniszego, Antonim, pustelnikiem. Napisze później jego życiorys, który stanie się wzorem życia zakonnego i chrześcijańskiego. Odegra on pewną rolę w nawróceniu Augustyna. Atanazy zrozumiał ducha tego ruchu religijnego, który ogarnął cały Egipt i przeniósł samotność pustyni, duchową żarliwość czasu prześladowań. Z mniejszej celi nadal czuwa nad swoją diecezją. broni wiary nicejskiej, pozostaje niewidzialnym patriarchą Egiptu. W 366 roku, po ostatnim czteromiesięcznym wygnaniu, Atanazy może wrócić do swego miasta i zarządzać spokojnie tak do niego przywiązaną diecezją aż do swej śmierci w roku 373 roku. Z 46 lat episkopatu 20 spędził na wygnaniu. Gdy umierał ten niezmordowany bojownik, ortodoksja nie wszędzie jeszcze była przywrócona. Ale kilka lat później nowy cesarz Teodozjusz narzuci wiarę nicejską wszystkim swym poddanym. Było to ukoronowanie walki, jaką działaniem i pismami prowadził ten wielki biskup Atanazy z Aleksandrii. Bardzo dziękuję wszystkim radiosłuchaczom za uwagę. Życzę wszystkim siły, wytrwałości w doznawanych cierpieniach, trudnościach z powodu wiary. Niech ten święty stanie się dla nas takim punktem odniesienia, że warto cierpieć dla Chrystusa, bo Chrystus każdemu odda te zasługi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam na następną audycję z cyklu Portrety Ojców Kościoła.
Portrety Ojców Kościoła.